I dzisiaj jesteśmy w połowie drogi naszej do słowa, które otrzymaliśmy 1 stycznia. Słowo, które się otrzymali, jest zapisane w księdze w Ewangelii Łukasza, 6 rozdział, 36 wers. I to jest jakby motto, jakby myśl na ten rok, która brzmi: bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. Bądźcie miłosierni. To nie jest prośba, to nie jest jakiś, prawda, też rozkaz, ale Jezus nam daje wskazówkę do tego, abyśmy chcieli być miłosierni. I 1 stycznia mówiłem o tym, czym jest to miłosierdzie. Miłosierdzie oznacza bycia dobrym. Każdy z nas wie, co to znaczy dobro, co jest zło. Każdy z nas wie, czym to się różni, jakie są tego konsekwencje, czy po prostu jakie wypływają potem z tego różne epizody z bycia dobrym i z bycia złym. Następnie mówiliśmy o tym, że miłosierdzie jest współczujące. Ludzie, którzy są miłosierni, umieją, mają serce współczujące, mają serce wrażliwe na drugą osobę szczególnie. I trzecią rzeczą jest to, że miłosierdzie to jest bezinteresowna pomoc potrzebującym. I tak można było określić, że to jest miłosierdzie. Wchodziliśmy głębiej w temat miłosierdzia na pierwszym kazaniu tego roku. I teraz nie będę przytaczał tych wszystkich fragmentów, któreśmy wymieniali. Chciałbym przejść dalej. Część mądrości jest napisane w liście do Jakuba 3:17. Jest napisane tak, że ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia, to jest to, co chciałem podkreślić, i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Czyli jeśli korzystamy z Bożej mądrości, mamy owoce Bożej mądrości, bo Jakub wcześniej o tym, w tym liście mówi, że są dwa rodzaje miłości. Dwa rodzaje mądrości. Pierwszą rzeczą, jako wymieniał, że mądrość, która jest z tego świata, jest przyziemna, jest zmysłowa. I dalej mówi, że w stopniowaniu tym jest demoniczna. Ale ta mądrość, która jest z góry, jest właśnie pełna miłosierdzia, czyli to jest ta mądrość Boża. Człowiek mądry nigdy nie będzie postępował źle, jeśli ma mądrość Bożą. I w tym wszystkim dowiadujemy się przez tą mądrość Bożą, czym tak naprawdę jest miłosierdzie. Jeśli patrzymy na miłosierdzie, musimy spojrzeć na Boga takim, jakim jest. Ponieważ Bóg jest miłosierny i jest nazwany, jest Bogiem wszelkiej pociechy, wszelkiej dobroci. Jest nasz tatuś w niebie. I chcę wam powiedzieć, że musimy poznać tak naprawdę, jaki jest Bóg dla nas. Musimy go poznać, jakim jest ten Bóg, Bóg Biblii, żebyśmy mogli zrozumieć, czym jest Jego miłosierdzie. I na początku chciałem powiedzieć, jak według ciebie, według mnie, jak my opisujemy to, jaki jest Bóg? Jak możesz własnymi słowami wyrazić, jaki On jest dla ciebie? Jaki był w roku 2020 dla ciebie? Czy odczuwałeś, czy ja odczuwałem Jego miłosierdzie? Czy odczuwałem Jego prowadzenie? Czy wiem tak naprawdę, co Bóg kocha, a czego nienawidzi? Ważne to, aby to pytanie sobie postawić przed swoimi oczami. Czy wiem tak naprawdę, co Bóg kocha? Jak mam, jeśli chcę Mu się przypodobać, to co, jak mam postępować, jakie uczynki mam robić, żeby On widział, żeby mógł doświadczyć tej miłości? Tak, to jest dobre, co robisz, tak? Czy znasz na tyle Boga, że wiesz, co On kocha, a czego nienawidzi? Czy czym się brzydzi? Bo Pismo mówi, że Bóg się brzydzi pewnych rzeczy. Co dla Niego jest wartość? Czy wartość jest to dla Niego, że jesteś w sposób, powiedzmy, statusowo, czyli po prostu w społeczeństwie masz wysoki status swojego urodzenia? Czy to dla Niego ma jakąś wartość? A może uważasz, że wartość ma to, że jesteś bogaty, że masz mnóstwo pieniędzy, czy jesteś tak zamożny, że z tej zamożności można powiedzieć, że aż śmierdzisz z tej zamożności? Czy to dla Boga ma jakąś wartość? Jak myślicie, co jest wartością w oczach Bożych, jeśli się patrzą na swoje dzieci? Co dla Niego stanowi taką esencję, że to, co patrząc się na Ciebie, to chce to widzieć i chce w Tobie to poszerzać, rozwijać to, żeby to dojrzewało w moim i w Twoim życiu? Czy znasz na tyle Boga? Wiesz, jak Mu się można przypodobać? Wtedy możemy pójść dalej odnośnie naszego aspektu, o którym mówimy, odnośnie miłosierdzia Bożego, Jego potężnego atrybutu. Uczynki, jak pisaliśmy, mówiliśmy 1 stycznia, uczynki, które posiadają miłosierdzie. Wzięliśmy to właśnie z tej Ewangelii Łukasza wcześniej. Czym są uczynki związane właśnie z miłosierdziem? Uczynek miłosierdzia to jest miłość do wrogów. Miłość do Twoich nieprzyjaciół. To jest miłosierdzie. Ty nie chcesz zmścić się, nie chcesz Mu zapłacić według starego zwyczaju oko za oko. Ty chcesz być miłosierny i okazać tej osobie, która jest Twoim wrogiem, miłość nieprzyjaciół, miłość do wrogów. Czynienie dobrze tym, którzy mniej Ciebie nienawidzą. Poprzeczka jest wysoko postawiona. Wiesz, tu nie chodzi o ludzi, których lubisz. Możesz im robić dobrze. Ale chodzi o ludzi, którzy mają Cię w nienawiści i tego doświadczyłeś. Może to jest ostatnią rzeczą, którą byś chciał zrobić w życiu. Bóg jednak mówi o tym. Jednak mówi o tym, jak dzieci Boże mają w życiu postępować. Następnym uczynkiem miłosierdzia jest to, żeby wypowiadać błogosławieństwo. Ty błogosławisz swoich nieprzyjaciół. Tych, którzy Cię przeklinają, błogosławisz. No to już jest całkiem odjazd. Kochani, ale to jest Ewangelia. To się może łatwo słucha, ale trudno, jak trudno to wykonać jest. Ale Bóg wzywa mnie i Ciebie w tym roku do tego, do uczynków miłosierdzia. A to są uczynki miłosierdzia, o których pisze Łukasz w swoim szóstym rozdziale. Błogosławić tych, którzy nas przeklinają. Mówi dalej, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Modliłeś się kiedyś? Za ludzi, którzy wam źle w życiu zrobili? Słyszałem taką modlitwę wierzącego, Boże, błogosław tą i tą osobę, bo ja już nie mogę. To jest szczera modlitwa, kochani. To jest szczera modlitwa. Nie jesteś w stanie, jeśli nie masz Ducha Bożego, jeśli nie mieszka w tobie Duch Boży, nie jesteś w stanie tego zrobić. Mówiąc oczami świata, to jest absurd totalny. To jest szaleństwo, bym powiedział. Oczami tego świata to jest niewyobrażalne. Jak tak można? Żebyś błogosławiła tą osobę, żebyś się modliła o nią, o jej dobro, o jej wzrost. To jest coś niesamowitego. Świat tego nie zaproponuje ci. Następną rzeczą jest mowa o tym, żebyśmy dawali szansę tym, którzy ci uderzyli raz, byś mógł czy mogła nadstawić swój drugi policzek. Daj mu szansę. Może mu ulży. To jest właśnie miłosierdzie. Nie oko za oko. Jezus naucza, jeśli ktoś cię uderzy w jeden policzek, nadstaw mu drugi. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Nie ja, ale to, co Pan mówi i to, kim On jest. To jest miłosierdzie. To jest tak zwana Ewangelia drugiej mili. Dalej mówi Pan Jezus. Mówi, pomóc złodziejowi w okradaniu ciebie. Jeśli ci zabrał, powiedzmy, samochód, daj mu biżuterię żony. No może swoją żonę, to może nie, zostaw. Ale swoją. Tak już trochę żartuję sobie z tego. A jeśli ma ci coś zabrać, dołóż mu do tego. Nie żądaj zwrotu, dołóż mu. Pokaż, że jest u ciebie miłosierdzie. Pokaż, że Bóg działa w twoim życiu. Pokaż, że On współdziała ku dobremu w tobie. Pokaż to ludziom. Nie tylko tych, których lubisz. Nie tylko tych, na których ci zależy, z którymi jesteś powiązany czy powiązana. Nie tylko tym, ale właśnie tym, których tak naprawdę, których nie znasz lub nie chcesz znać. Od których się odwracasz. Dawanie proszącym ciebie. Od tego, który wyłudza, nie żądaj zwrotu. To mówi Pan Jezus w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale. To są uczynki miłosierdzia. Jakbym postawił pytanie, ile z tych uczynków było w tamtym roku, w 2020 w twoim życiu? Czy możesz napisać, czy opowiedzieć świadectwo? Czy to dla ciebie jest w ogóle istotne? Bo to jest bardzo ważne. Czy istota Słowa Bożego jest dla ciebie ważna? Bo kochani, możemy się rozmyć na drodze. Możemy iść tam, gdzie mówią łatwe rzeczy, gdzie słuchamy tego, co nasze ucho jest połaskotane. O, to mi się podoba. To jest fajne. Nie muszę się zmieniać. Nie muszę swojego serca badać, czy jest na właściwym miejscu. To jest fajne. Tam chcę chodzić, tam będzie moja społeczność. Ale nie ma zmiany. I tu może jest niepopularne to, co się mówi z tego miejsca. Ale kochani, Nie szeroka droga prowadzi do życia wiecznego. Nie szeroka. Pan Jezus ostrzega, abyśmy tą drogą nie szli. Uczy nas, żebyśmy wybierali właśnie tą niewygodną drogę. Tą ścieżkę, która nie jest szeroka, która jest raczej wąska, na której musisz uważać, jak stanąć, żeby się po prostu, żeby sobie nie narobić bałaganu. Musisz uważać też, przez jaką bramę przechodzisz. Bo są różne bramy i różne możliwości masz za tą bramą. Ale Jezus daje nam przykład, idź tą wąską. Może się musisz schylić, może się musisz upokorzyć, możesz po prostu dla świętego spokoju zrezygnować z własnej racji. Ale to jest ta lepsza droga, lepsza brama. Ona jest ciasna, ona jest niewygodna, ale jest lepsza, mówi Pan Jezus. Bo na końcu zbierzesz błogosławieństwo. Uczynki miłosierdzia chronią mnie i ciebie przed czym? Pisze Jakub 2:13. Tak mówcie i czyńcie jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. Ja tu wziąłem sobie taki przekład ze Słowa Życia w ten współczesny język i powiem, chcę wam przeczytać w tym wydaniu. Zostaniecie osądzeni na podstawie tego, jak wypełniacie wymagania Chrystusa. Bądźcie więc rozważni tak w słowach, jak i w czynach. Nie będzie bowiem miłosierdzia dla tych, którzy sami go nie okazali, ale dla tych, którzy byli miłosierni, w dniu sądu miłosierdzie Boże przeważy Bożą sprawiedliwość. Bardziej obszernie, ale bym powiedział, że bardziej tak obrazowo jest pokazany ten fragment. Zauważcie, że jest mowa o miłosierdziu, o uczynkach miłosierdzia i potem jest mowa o sądzie. Wiecie, że sąd przyjdzie na wszystko, co robimy, że będziemy sądzeni? Przyjdzie sąd. I ten sąd jest zapisany w Ewangelii Mateusza. Możemy to przeczytać, bo jest to ważną rzeczą. Ewangelia Mateusza 25, 31 do 33. Jest powiedziane, że przy końcu czasów przyjdzie Syn Człowieczy. A przyjdzie? I my czekamy na Jego przyjście? Na Jego umiłowane przyjście? W chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim. Wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I przed Nim będą zgromadzone wszystkie narody. Czyli ile będzie tych narodów? Kompletnie. Kompletnie cały świat będzie zgromadzony przed Nim. Narody, które żyły, jak Majowie, których już nie ma, będą zgromadzeni przed Synem Człowieczym. I odłączy, to jest sąd, odłączenie, jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I co powie? I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. To jest sąd. Odłączenie jest sądem. Dla mnie i dla ciebie. Nie po to, żeby cię zastraszyć, mówię, ale pokazać ci, jaka przyszłość jest dzieci Bożych. Nie tylko dzieci Bożych, ale wszystkich innych. Ustawi owce po swojej prawicy, a kozy po lewicy. I co będzie? tego już nie czytajmy, tak mniej więcej powiem, co będzie. Będzie coś takiego, że Pan Jezus powie tym, którzy są po prawicy. Łaknąłem, pragnąłem. Byłem nagi. Potrzebowałem odwiedzin. Obcego przechodnia przyjęli ci, którzy byli miłosierni, którzy wiedzieli, co to jest miłosierdzie. Ci, którzy byli właśnie po tej prawicy, oni byli zszokowani. Jak to? Kiedy widzieliśmy cię? Takim czy takim. Kiedy widziałeś Jezusa, gdy był spragnionym, albo kiedy był łaknącym, czyli był głodnym? Kiedy widziałeś? No ja i ty powiesz, no nie widzieliśmy. Ale mamy tutaj koło siebie ludzi, którzy potrzebują tego. Ja i ty możemy być zaskoczeni, że postawa naszego serca, które wydaje uczynki miłosierdzia, dla nas to nie będzie czymś szczególnym, ponieważ Duch Boży mieszka i ta miłość jest wylana przez Niego w nas. I uczynki miłosierdzia wychodzą jakby z automatu. Także my nie wiemy kiedy. Po prostu robimy, żyjemy tak. To są nasze wartości, że nie odejdę od człowieka, który potrzebuje coś ode mnie. Nie zostawię go sam sobie. Zapytam się, jak ci idzie? Może potrzebujesz czegoś? Spytam się go, czego tak kiepsko wyglądasz? Co się stało? Co się dzieje w twoim życiu? Bo mnie serce pobudza. Bo mi nie daje spokoju to, jeśli widzę smutną twarz. Jeśli widzę łzy w oczach. Mi to przeszkadza. Nie mogę obojętnie przejść koło tego. I wierzę, że i ty też. I mogę być zdziwiony. No Panie, no kiedy cię widziałem? Kiedy ja mogłem ci pomóc, skoro nie widziałem ciebie? Nie słyszałem ciebie. Co mówi Pan Jezus? Każdemu, którym pomogłeś z tych maluczkich, to mnie pomogłeś. Chciałbym, żebyśmy w tym roku mieli możliwość do spełnienia takich uczynków. Żeby ten rok był pełen dobrych uczynków, wypływających z naszego wrażliwego serca. Chciałbym bardzo widzieć i cieszyć się tym razem z wami. Cieszyć się, że zasługujemy na ten przywilej pomagać Jezusowi w innych ludziach. On sam nie potrzebuje naszej pomocy. Ale jest napisane właśnie. Czynimy jakby dla Pana. Jakby dla Pana to robimy. Nie dla ludzi, bo wtedy może być dojść do różnych głupich dyskusji. A pomogłem mu, a ten to, a ten tamto. Nie. Nie mów, że pomogłeś człowiekowi. Powiedz, że pomogłeś Panu. A Pan ci odpłaci. Bo kiedy pomagasz ludziom, gdzieś tam w głowie masz te myśli, no może mi by odpracował to, co mu pomogłem. Może by się zrewanżował jakoś. Może by dał coś za to. Są takie myśli, na pewno. A tu, jeśli ty wychodzisz z założenia, że pomagasz Panu, to spodziewasz się pomocy od Pana. I to jest właściwe. I dlatego Pan Jezus powiedział, że temu najmniejszemu, któremu pomogłeś, to mnie pomogłeś. Znaczy, nie mnie, tylko Panu Jezusowi pomogłeś, tak? My ludziom służymy. Usługujemy ludziom, a służymy Bogu. I taki powinna nasza wykładnia być naszego życia, życia w miłosierdziu Bożym. Każdemu człowiekowi, któremu staramy się pomagać, czynimy jakby to dla Pana. To tak, jak gdyby w każdej osobie, w każdym człowieku Jezus chciał manifestować się i być obecny. I teraz wam powiem, że można siebie oszukiwać? Absolutnie tak. Pierwszy list Jana, jak można to wyświetlić, 3 rozdział. Dzieci. Jan mówi do swoich dzieci mówi, do kościoła, w którym usługiwał. Dzieci, miłujmy nie słowem i językiem. Nie miłuj słowem. Nie klep ludzi po ramieniu. Wszystko jest okej. Albo chwała Panu. Chwała, aleluja i do przodu, jak niektórzy mówią, tak? To jest słowo i język. Nie miłujmy tak, bo to nie jest miłość tak naprawdę. To jest oszukiwanie siebie samego i innych. Ale mówi, miłujmy czynem i prawdą. To jest więcej niż słowa. Za twoim czynem idzie twoje serce, postawa, motywacja twoja. Wiecie, że nieraz jak wypowiadamy się, usta nasze mówią, ale serce jest jakby odcięte od tego. Nieraz tak jest. Dla grzeczności, czy po prostu, żeby nas źle nie przyjęli, to tak staramy się. Ale serce jest całkiem gdzie indziej. I Jan ostrzega mnie i ciebie dzisiaj. Nie miłuj słowem ani językiem, bo to nie jest miłość. Czyn i prawda. Twoje działanie i prawda, w której żyjesz. To jest to, na co Bóg patrzy. Księga Przysłów 28:13. Jest napisane, kto ukrywa występki, nie ma powodzenia. Lecz kto wyznaje je i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Jest czyn i prawda. Możesz zakryć sobie. Możesz. Masz wolną wolę. Możesz to, możesz tą stronę. Absolutnie możesz. Ale miłosierdzia dostępujesz kiedy? Właśnie wtedy. Czyn i prawda. Nie schowasz tego przed Bogiem. Wyznaj. Jest tu pewna trudność, bo jeśli kochasz czynem, narażasz się. Ludzie narażają się dlatego, że kochają i chcą dla innych dobrze. Wiecie, jak trudno przychodzą dobre uczynki? Ile przeszkód jest w tym, żeby coś dobrze uczynić, a zło momentalnie przychodzi. W każdym momencie. Trudno jest kochać uczynkami. Trudno wyrażać swoją miłość prawdą, ponieważ nie każdy tą prawdę jest w stanie przyjąć. Nie każdy jest w stanie unieść tą prawdę. Ale mamy kochać prawdą. Mamy kochać uczynkami, dobrymi uczynkami. Nie miłujmy słowem i językiem, czynem i prawdą. Łatwiej ludziom przyjąć te dobre słowa. Łagodny język, który schlebia, lekko wchodzi do naszych uszu. A jeśli ty dostałeś od Boga wejrzenie, mądrość, żeby do osoby przemówić w Bożej miłości, ciężko jest powiedzieć prawdę. Żeby ktoś przyjął w taki sposób, żeby go nie urazić. Ale kochaj tak. Kiedyś mieliśmy taką modlitwę oczyszczania, taką jedną osobą w Niemczech. Żeśmy rozmawiali o tym z tych dziedzin, które po prostu chciała być ona oczyszczona, uwolniona też. I ja zagalopowałem się trochę. I ona potem mi mówi do mnie tak, Jan, bo w Niemczech jako Jan byłem. Jan, twoje słowa było dla mnie jak policzki. Tak jakby ktoś mnie po twarzy uderzał. Ja mówię, Boże, znowu na rozrabiałem. Ale powiedziała do mnie, potrzebowałam tego, żeby ktoś mną potrząsnął właśnie tą prawdą. Potrzebowałam tego. I nieraz Bóg daje takie oświecenie. Powiedz to danej osobie o tym i o tym. Powiedz jej tak naprawdę, że była leniwa. Że jej się nie chciało. Powiedz jej. Bo nie było mi łatwo. Ale przyszło takie olśnienie od Pana. Takie objawienie. No powiesz? No powiesz. No i powiedziałem. I poddałem się konsekwencjom. Nie wiedziałem, co będzie. Ale potem przyszła do mnie i podziękowała mi. Mówi, były te słowa naprawdę jak policzki były. Ale dla mnie były potrzebne. Musiałam być potrząśnięta, zrozumiała. Była dotknięta tym. Ale również w tym smutku, Bożym smutku, upamiętała się. Także my musimy mówić, kochać w miłości i w prawdzie. Chciałbym zakończyć dwoma wersetami. To tak może za szybko nie będzie, ale pierwszy mamy taki zachęcający werset w Hebrajczykach 4:15-16. Jest napisane, że nie mamy innego arcykapłana, jakim jest Pan Jezus. On, który nam współczuje. Jeśli budujesz na Jezusie, to będziesz widziała Jego współczujące serce. Współczuje mi i Tobie w słabościach. Nie wiem, czy przechodzisz, chyba, że jesteś takim duchowym Herkulesem, że nie potrzebujesz takiej pociechy, bo ja potrzebuję każdego dnia pociechy. Doświadczony. Pan jest doświadczony w cierpieniu. Izajasz mówi, że był mężem boleści. Doświadczony w cierpieniu. We wszystkim był doświadczony. Oprócz grzechu. Grzech go nie doświadcza. Ale pokusy miał? Absolutnie tak. Absolutnie tak. I chcę do tego powiedzieć. Jest psalm 84, który mówi o stanie człowieka, że idzie doliną. Wiecie, że w dolinie, to jest dolina śmierci jakby, w dolinie jest tak, że ty nie odbierasz Pana, nie widzisz Pana, nie odczuwasz Pana, ale zacznij Go w swojej dolinie uwielbiać. Zacznij oddawać Mu chwałę. Zacznij dziękować Mu. Zobaczysz, co się stanie. Ta dolina już nie będzie doliną śmierci, ale dolina nadziei na twoje życie. Zacznij go w najtrudniejszych momentach, w beznadziejnych sytuacjach, zacznij Boga uwielbiać. Zacznij składać Mu dziękczynienie za to, kim jest. Psalm 84. Zachęcam do lektury. W dolinie chwal Go. Tam, gdzie jest beznadzieja całkowita. To znaczy, nie ma beznadziejnych sytuacji, są ludzie, którzy są beznadziejni. Beznadziejni na tej podstawie, że nie potrafią z Panem wybrnąć z tej sytuacji. Dlatego są beznadziejni. I mówi tak, autor tego listu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Ja i Ty będziemy potrzebować tego w tym roku. Ja i Ty, wierzę w to bardzo, będziemy potrzebować tronu łaski, żeby przed ten tron przyjść. Dlaczego tu jest mowa, że w tym tronie łaski chodzi o miłosierdzie i do tronu o łaskę? Dlaczego tam są te dwie rzeczy wymienione? Miłosierdzie Ci jest potrzebne, Boże miłosierdzie, żeby Ci Bóg wybaczył. A łaska jako profilaktyczne działanie, żebyś wzrastał, żebyś nie grzeszył, to masz łaskę. Ja i Ty masz łaskę. I to jest ten tron, przed którym przychodzimy każdego dnia w modlitwie. Tron łaski. Byśmy dostąpili miłosierdzia. Byśmy mogli znaleźć łaskę ku pomocy w stosownej porze. Ja i Ty potrzebuję w tym roku. Ponieważ trudny jest czas, w którym żyjemy. Nie jest łatwo. Czy środowiska mediów słuchamy? Czy to, co się dzieje gdzie indziej, na naszym podwórku słuchamy? Jest trudno. Bo ludzie są trudni. Dlatego życie jest trudne z tymi ludźmi. Jeśli nasze serce będzie zamknięte na Boże miłosierdzie, nam będzie jeszcze trudniej. Możemy wypaść z tego toru, który Pan nam przeznaczy. I drugi werset, o którym chcę powiedzieć, jest zapisany w liście do Judy w 20, 21 wierszu. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych. Budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w duchu. Zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Są cztery kroki w tych dwóch wierszach. Pierwszy to jest budować siebie. Jak się budujesz? Jak się budujesz? Czym żyjesz? Czym się karmisz? Można powiedzieć, na jakim paliwie jedziesz? Co cię kręci? To jest istotne. Bo to, na czym budujesz, czy na czym, jakie paliwo sobie zalewasz, tak jedziesz. Jeśli budujemy nie na Jezusie, powiem wam, że to jest jazda bez trzymanki, jak to mówią. Bardzo ryzykowna, bardzo niebezpieczna. Ponieważ się wszystko może wydarzyć, bo ty otwierasz drzwi szeroko. Jedziesz szeroką drogą, wchodzisz szeroką bramą, bo ty jedziesz szybko. Bo ty nie budujesz na Jezusie, na skale, na opoce. A jak zaczniesz budować na Jezusie, na Jego Słowie, na posłuszeństwie do Jego Słowa, na poddaniu się Jego woli, powiem Ci, że strzeżonego Pan Bóg strzeże, tak? Mówią Polacy. Ale Pismo mówi, że łaską, z tego tronu łaski. Łaską jesteście chronieni i strzeżeni. Łaską. Bóg ci daje łaskę, żeby cię ochronić, twoje życie, od głupich decyzji twoich. On wylewa na ciebie łaskę, żebyś pojął i pojęła, kim On jest. I ja również, żebym to pojął. Ja znam swoją głupotę, ja wierzę, że ty też znasz swoją głupotę. I ty wiesz, że są czasem sytuacje, kiedy naprawdę łatwiej ci pójść tą głupotą. Jest tak. Przyjdą pewne jeszcze emocje do tego i jest rozjazd. Jest taki po prostu równy odjazd. I ktoś się z tego cieszy, bo wie, że może zniszczyć, wytracić lub zabić. Wie. I on czeka na to, żeby cię wyrwać. Żebyś pokazał swoją pięść. Żebyś powiedział to, co po prostu masz w sercu, coś głośnego, kogoś dobić. On tego chce. Ale to nie jest miłosierdzie. Budujmy się. Co budujesz? Czy na czym budujesz? Praktykuj słowa Biblii. To jest budowanie. Wprawiaj w czyn to, co Jezus powiedział. To jest najświętsza wiara, moja i twoja. Buduj na tym, a nie zawiedziesz się. O nie. Drugim krokiem takim, o którym mówi autor tego listu, Juda, modlenie się w Duchu Świętym. Czyli co? Twoja modlitwa jest kierowana, jest inspirowana przez Ducha Świętego. To Duch Święty bierze kontrolę nad tym, jak i o co masz się modlić. Poddajesz siebie Jemu. Nie musisz na językach. Możesz zrozumiałym językiem się modlić. To, w którym jesteś wychowany, ten, który najbardziej rozumiesz. Język polski. Módl się w tym języku. Ale proś Boga, żeby zainspirował twoją modlitwę. Żeby ta modlitwa była naprawdę tak, jakbyś ściągnął Boże ramię do swojego życia, aby ci pomógł w stosownym czasie. Módl się w Duchu Świętym. Trzecim krokiem. Zachowywać siebie w Bożej miłości. Jak bardzo jest to pobożne życzenie. Zachowajmy siebie w Bożej miłości. Jak możesz się zachować? Zachowujesz się wtedy w Bożej miłości, kiedy jesteś uświęcony i oddzielony od grzechu. Ponieważ grzech jest jak zasłona, a Boża miłość jest jak promienie słońca. I kiedy grzech jest między tobą a Bogiem, czy masz radość z takiej miłości, że Bóg cię kocha? Raczej nie. Jesteś smutny. Zasępione jest twoje oblicze. Jesteś w dolinie śmierci. Ale kiedy uporasz się z grzechem, jak to czytaliśmy w Przysłowiach 28:13, ten, który porzuca, wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. To jest trzeci krok, abyśmy trwali w Jego miłości. Zachowywać siebie w Bożej miłości. Zachowanie siebie w miłości to jest zachowanie siebie w czystości. Twoje serce jest czyste. Ponieważ nie ma zasłony między tymi promieniami słońca dotyka Cię. Boża miłość dotyka Ciebie. Ty to czujesz. Prowadzi Cię. Masz rzeczywistość Jego obecności w swoim życiu. Odczuwasz Boga, ale również jesteś przekonany, że On jest rzeczywisty, ponieważ rzeczywistością jest On w moim i w Twoim życiu. Jezus Chrystus. I czwartym krokiem. Gorliwe oczekiwanie miłosierdzia Pana. To miłosierdzie oznacza tu Jego bliski powrót. Ponieważ chce się nade mną i nad Tobą zmiłować. Oczekujcie tego miłosierdzia od Pana. Oczekujcie. Bo Pan jest dobry. Jak mówił Pan Jezus, Bóg jest dobry dla każdego. On nie robi wyjątku. Czy jesteś młody, czy stary. Czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. On nie robi wyjątku. On kocha każdego tak samo. I tak samo bardzo kocha. Za każdego z nas została zapłacona cena. W 16 rozdziale, jeszcze muszę Wam to powiedzieć. 16 rozdział Ewangelii Łukasza. Jest zapisana historia, która mówi o tym, do czego jest podobne Królestwo Niebios. I Pan Jezus dał taką przypowieść, że był król i miał dłużników. Jeden miał absolutnie potężną kwotę do oddania. To była naprawdę horrendalna kwota. Nie mógł oddać. Chciał król go dać do komorników i wrzucić go do więzienia. On powiedział, żeby się nad nim zmiłował, zlitował się nad nim. I się zlitował nad nim. Darował mu wszystko. Ale ten sam człowiek, ten sam sługa miał swojego dłużnika, który mu winien był, groszem mu był winien. I tak nie docenił tego miłosierdzia króla, że wtrącił za te grosze tego człowieka do więzienia. I wiecie, kiedy się dowiedział król, zmienił zdanie, powiedział, nie, ty też pójdziesz, ponieważ tyle ci darowałem. I tak jest z nami, kochani. My jesteśmy tymi ludźmi, którzy niesamowity dług mamy u Boga. Został nam zmazany. Wyczyszczone nasze konta do zera jest. Nie musimy nic oddać. Pokaż drugiemu miłosierdzie. Pokaż. Pokaż drugiemu, w swoim bliźnim, pokaż miłość Jezusa. To jest miłosierdzie. Pokaż mu, że Bóg go kocha. Nie patrz na niego srogim okiem, czy sercem takim nieprzejednanym. Okaż mu życzliwość tej osobie. A będziesz wielki w oczach Bożych. Będziesz wielki. Bóg powie do ciebie, dobrze, sługo, dobry i wierny. Kiedy się spotkasz z Nim, będziesz po tej stronie, gdzie są owce. Po tej stronie będziesz. Przeczytajmy jeszcze ten fragment, który został niedokończony. Mateusz 25, 45, 46. Jest zapisane. Wtedy odpowie tymi słowy, zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście. I odejdą ci na kać wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. To jest Boże Słowo. To, co nas czeka, to jest właśnie to. Będą sprawiedliwi, powołani do wiecznego życia. Ja i ty mamy nadzieję na wieczne życie. Nie ta egzystencja tutaj. To jest tylko pielgrzymka, jak to mówią. To jest tylko pewien okres czasu, ale bardzo szczególny, ponieważ on będzie świadczył, gdzie tak naprawdę spędzisz wieczność. I wiecie, tak mi przyszła do głowy taka sytuacja, kiedy, pamiętacie, kiedy umarł Łazarz i umarł bogaty człowiek. Jeden był na jednym miejscu, drugi był na drugim miejscu. I zauważcie, obaj mieli odczucia, obaj czuli. Jeden cierpiał tam straszne męki, a drugi miał super czas na łonie Abrahama, jak to zostało nazwane, ten raj. Zauważcie, oni siebie widzą. Nawet może być jakiś dialog między nimi, a jednak miejsca ich życia, tam gdzie spędzą wieczność, podyktowane było tym, jak żyli. Tak jak żyli. Ja i ty masz wolną wolę do życia. W tą stronę lub w tą stronę możesz pójść. Możesz czynić dobrze, ale możesz też upadlać się. Bóg daje na to, nie to, że zgodę, ale przyzwolenie daje. Pozwala jednym i drugim rosnąć do czasu żniwa. I będzie się wzmagać zło. Będzie wielu serca się oziębną. Będzie, bo tak powiedział Pan Jezus. Ale ci, którzy wytrwają, będą zwycięzcami. Amen. Niech Bóg was błogosławi.